Rozdział 16. Co się stało z posągami?
Cóż to za niesamowite miejsce? Zawołała Łucja. Jakie dziwne te wszystkie kamienne zwierzaki. O! I ludzie. To wygląda jak muzeum. Cii, powiedziała Zuzanna. Aslan coś robi. Miała rację. Aslan zbliżył się do kamiennego lwa i dmuchnął na niego. Potem błyskawicznie okręcił się w miejscu, zupełnie jak kot próbujący złapać własny ogon, i dmuchnął na kamiennego krasnoludka, który, jak pamiętacie, stał kilka kroków przed lwem, obrócony do niego plecami. Potem huchnął na wysmukłą kamienną dryadę, stojącą za krasnoludkiem. Zwrócił się nagle w stronę kamiennego królika po prawej stronie, a potem ku dwóm centaurom. I w tym momencie Łucja zawołała: — Och, Zuzanno, spójrz na tego lwa!
— Mam nadzieję, że widzieliście, jak ktoś przykłada zapaloną zapałkę do kawałka gazety podłożonego na palenisku pod drewnem. Przez chwilę nic się nie dzieje, potem pojawia się cienka smuga ognia pełznąca wzdłuż brzegu gazety. Coś podobnego działo się z lwem. Kiedy Aslan na niego dmuchnął, przez dobrą chwilę lew stał dalej niezmieniony. Potem cienka smuga złota zaczęła pojawiać się na jego białym, marmurowym grzbiecie. Za chwilę rozszerzyła się tak gwałtownie, aż złocisty kolor spłynął na całą postać, tak jak płomień liżący kawałek papieru. Wreszcie, podczas gdy jego zad zdawał się wciąż jeszcze być z kamienia, lew wstrząsnął grzywą, a wszystkie ciężkie kamienne fałdy rozsypały się w kaskadę żywych włosów. Otworzył wielki czerwony wewnątrz pysk, ciepły i żywy, i cudownie ziewnął. Teraz również i tylne łapy ożyły. Lew podniósł jedną i podrapał się za uchem. Potem, zobaczywszy Aslana, podbiegł do niego w kilku susach i zaczął brykać wokół niego, skamląc z radości i podskakując, aby polizać go w pysk.
Dziewczynki śledziły tę scenę z zapartym tchem, ale wkrótce na całym dziedzińcu zaczęły się dziać takie dziwy, że szybko o niej zapomniały. Wszędzie ożywały kamienne posągi. Dziedziniec nie wyglądał teraz jak muzeum. Już bardziej przypominał ogród zoologiczny. Najróżniejsze istoty biegały za Aslanem i tańczyły wokół niego, aż w końcu prawie zniknął w ruchliwym tłumie. W miejsce wszechobecnej martwej bieli wybuchnęły wszędzie żywe barwy, lśniące kasztanowe boki centaurów, błękitne rogi jednorożców, jaskrawo-kolorowe upierzenie ptaków, czerwono-brązowe futerka i ogony lisów, psów i satyrów, żółte pończochy i szkarłatne buty krasnali, i jeszcze nimfy brzozowe w srebrze i nimfy bukowe w świeżej, przejrzystej zieleni, i nimfy modrzewiowe w zieleni tak jasnej, że aż prawie żółtej. A w miejsce martwej ciszy cały dziedziniec rozbrzmiewał teraz radosnym porykiwaniem, rżeniem, tupotem, skamleniem, szczekaniem, kwileniem, gruchaniem, krzykami, wiwatowaniem, śpiewem i śmiechem. — Och! — wykrzyknęła Zuzanna już innym tonem. — Spójrz! Nie wiem, to znaczy, czy to rozsądne? Łucja spojrzała i zobaczyła, jak Aslan dmucha na stopę kamiennego olbrzyma.
— Wszystko w porządku — zawołał Aslan radosnym głosem. — Jak tylko żyją stopy, cała reszta pójdzie za ich przykładem.
— Nie to akurat miałam na myśli — szepnęła Zuzanna do Łucji. — Ale było już za późno, aby Aslana powstrzymać, nawet gdyby zechciał jej posłuchać. Ożywały już całe nogi olbrzyma. Teraz poruszył stopami.
W chwilę później zdjął maczugę z ramienia, przetarł oczy i powiedział: coś takiego. Chyba musiałem się zdrzemnąć. Ej, a gdzie jest ta przeklęta mała wiedźma, która plątała się tu po ziemi? Widziałem ją gdzieś przy moich stopach. Ale kiedy wszyscy zaczęli jeden przez drugiego wykrzykiwać mu, co się naprawdę stało, i kiedy przyłożył dłoń do ucha i poprosił, aby mu to powtórzono jeszcze raz, w końcu zrozumiał. Pokłonił się przed Aslanem nisko, tak że jego głowa znalazła się na wysokości zwykłego stogu siana i dotknął kilka razy palcami swojej czapki, a jego prostacka, brzydka twarz rozpromieniła się ze szczęścia. Olbrzymy są już dziś tak rzadkie w Anglii i tak niewiele z nich należy do łagodnych, iż stawiam 10 przeciwko 1, że nikt z was nie widział jeszcze olbrzyma z rozpromienioną twarzą. To coś, co warto zobaczyć. A teraz weźmy się za wnętrze tego domu, powiedział Aslan. Rozglądajcie się bacznie wokoło. Na górę, w dół i do komnaty naszej pani. Przeszukujcie każdy kąt. Nigdy nie wiadomo, gdzie jeszcze mogą być ukryci jacyś biedni więźniowie. Wszyscy ruszyli do środka i przez następne kilkanaście minut cały ten ciemny, posępny i cuchnący stęchlizną stary zamek rozbrzmiewał echem otwieranych okien i przekrzykujących się nawzajem głosów. Nie zapomnijcie o lochach! Pomóż nam przy tych drzwiach. Tu są jeszcze jedne kręte schodki. O, uwaga, tu jest jeszcze jeden biedny kangur. Zawołajcie Aslana. A, pszik! Co to tak śmierdzi? Uważajcie na te zapadnie. Tu, na górę, tu jest jeszcze mnóstwo na piętrze.
Ale najlepsze było, gdy Łucja wbiegła na górę i krzyknęła. Aslanie, Aslanie! Znalazłam pana Tumnusa. Och, chodź tutaj szybko. I w chwilę później Łucja i jej mały przyjaciel tańczyli z radości wokoło, trzymając się za ręce. Faun nie zmienił się wcale, będąc tak długo kamienną figurą i oczywiście bardzo był ciekaw wszystkiego, co mu Łucja miała do opowiedzenia. Wreszcie przetrząsanie twierdzy białej czarownicy dobiegło końca. Cały zamek był już pusty, każde drzwi i każde okno szeroko otwarte, a światło i świeże wiosenne powietrze przenikały do tych wszystkich złowrogich miejsc, które tak długo były ich pozbawione. Tłum wyzwolonych leśnych istot zapełnił dziedziniec.
I właśnie wtedy ktoś, myślę, że to był Tumnus, powiedział: ale jak my się stąd wydostaniemy? Pamiętacie bowiem, że Aslan przeskoczył przez mur, a brama wciąż była zamknięta. Nie ma się co martwić, odpowiedział Aslan. Wzniósł się na tylnych łapach i zawołał do olbrzyma. Ej, chodźże tutaj, jak ci na imię?
Olbrzym Grzmotołup, jeśli wasza miłość pozwoli, odpowiedział olbrzym, jeszcze raz dotykając ręką kapelusza. A więc, olbrzymie Grzmotołupie, powiedział Aslan, wypuść nas stąd, dobrze? Tak jest, wasza miłość. To dla mnie wielka przyjemność. Odsuńcie się na przyzwoitą odległość od bramy, maluchy.
Potem podszedł do wrót kilkoma wielkimi krokami i bong, 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 zahuczała jego wielka maczuga. Wrota zatrzeszczały przy pierwszym uderzeniu, zatrzeszczały przy drugim i zadygotały przy trzecim, ale pozostały zamknięte. Złapał więc każdą z wież strzegących bramy i po kilku minutach strasznych trzasków wieże, a z nimi spory kawał muru po obu stronach bramy, runęły z łoskotem na ziemię, rozbijając się w masę gruzu. Kiedy pył opadł, wszyscy stojący na tym ponurym kamiennym dziedzińcu zobaczyli zieloną trawę, falujące na wietrze drzewa, połyskującą rzekę i niebieskie wzgórza poza nią, a jeszcze dalej błękit nieba.
Niech skonam, jeśli się paskudnie nie zmachałem, powiedział olbrzym, dysząc jak największa w świecie lokomotywa. Wychodzi na to, że straciłem formę. Czy którejś z was, młode damy, nie ma czasem przy sobie czegoś takiego jak chusteczka?
Ja mam! Pisnęła Łucja, stając na czubkach palców i wyciągając rękę z chusteczką tak wysoko, jak tylko mogła.
— Dzięki ci, panienko — odrzekł olbrzym grzmotołup i pochylił się ku niej. Łucja najadła się trochę strachu, ponieważ nagle znalazła się w powietrzu, schwytana dwoma palcami przez olbrzyma. Była już bardzo blisko jego twarzy, gdy nagle potrząsnął głową i postawił ją łagodnie z powrotem na ziemi, mrucząc. — To ci dopiero. Przez omyłkę podniosłem dziewczynkę. Proszę mi wybaczyć, panienko. Myślałem, że to chusteczka.
— Nie, 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 nie — powiedziała Łucja, krztusząc się ze śmiechu. — Tu jest chusteczka. Tym razem olbrzym pochwycił właściwą rzecz. Ale oczywiście chusteczka była dla niego tak mała, jak dla was pastylka sacharyny. Więc gdy Łucja zobaczyła, jak z wielką powagą pociera nią swoją wielką czerwoną twarz, zawołała. — Obawiam się, że nie będzie pan miał z niej wielkiego pożytku, panie grzmotołupie.
— Niezupełnie, niezupełnie — odpowiedział grzecznie olbrzym. — Nigdy jeszcze nie widziałem tak przyjemnej chusteczki. Jaka piękna, jaka poręczna, taka, no, nie wiem, jak ją opisać.
— Cóż to za uroczy olbrzym? — powiedziała Łucja do pana Tumnusa.
— O tak — odrzekł faun. — Łupy zawsze są takie. To jedna z najbardziej szacownych rodzin olbrzymów w Narnii. Może nie najmądrzejsza, nigdy zresztą nie spotkałem bardzo mądrego olbrzyma, ale bardzo stara. Z tradycjami ma się rozumieć, gdyby należał do jakiegoś innego rodzaju olbrzymów, nigdy by go nie zamieniła w posąg. Ale w tej chwili Aslan klasnął w łapy i uciszył wszystkich. Nie zrobiliśmy jeszcze wszystkiego, co przypada na ten dzień. Jeśli mamy zwyciężyć czarownicę przed nocą, musimy jak najszybciej odnaleźć pole bitwy.
I chyba połączyć się z resztą, miłościwy panie, dodał największy z centaurów.
Oczywiście, rzekł Aslan. A teraz wszyscy, którzy nie potrafią dotrzymać mi kroku, a więc dzieci, krasnoludki, małe zwierzęta, jadą na grzbietach tych, którzy to potrafią, a więc lwów, centaurów, jednorożców, koni, olbrzymów i osłów. Ci, którzy mają dobre nosy, niech biegną na czele razem z nami, lwami, aby wywęszyć, gdzie toczy się bitwa. Dalej, żywo! Rozejrzyjcie się wokoło i podzielcie między sobą. Zaczęła się wielka krzątanina i wrzawa. Najbardziej zadowolony był drugi lew, który biegał tu i tam, udając bardzo zajętego, ale tak naprawdę chciał tylko powiedzieć każdemu, kogo spotkał. Słyszeliście, co on mi powiedział? Z nami lwami, to znaczy z nim i ze mną, z nami lwami. To właśnie lubię, Aslanie, żadnego wynoszenia się nad innych, z nami lwami, to znaczy z nim i ze mną. Powtarzał to w kółko do chwili, gdy Aslan wsadził mu na grzbiet trzech krasnali, driadę, trzy króliki i jeża. To trochę go ostudziło. Kiedy wszyscy byli gotowi, a długo by to trwało, gdyby niewielki owczarek, który pomógł Aslanowi zebrać ich i odpowiednio podzielić, opuścili zamek przez wyłom w murze. Z początku lwy i psy rozbiegły się, wężąc w poszukiwaniu śladu, ale wnet jeden z wielkich psów złapał trop i zaszczekał. Nie było na co czekać. Wkrótce lwy, psy, wilki i inne łowcze zwierzęta gnały w pełnym biegu po śladzie przy ziemi, a o jakieś pół mili za nimi pędziła cała reszta, tak szybko jak tylko potrafiła. Przez las niosła się wrzawa przypominająca odgłosy polowania na lisa, tyle że bardziej doniosła, gdyż raz po raz do ujadania psów dołączył się ryk drugiego lwa, a czasem jeszcze głośniejszy i jeszcze straszniejszy ryk samego Aslana. Ślad był coraz świeższy i tempo pogoni rosło.
I wreszcie, kiedy dotarli do ostatniego załomu wąskiego, krętego wąwozu, Łucja usłyszała ponad tym ujadaniem i rykiem jakiś inny hałas, który przeszył ją dreszczem lęku. Był to odgłos krzyków i uderzania metalem o metal. W chwilę potem wydostali się z wąwozu i Łucja zobaczyła, co ten zgiełk oznaczał. Zobaczyła Piotra, Edmunda i całą resztę armii Aslana, walczących zaciekle z hordami tych strasznych istot, które widziała ubiegłej nocy. Teraz, w świetle dnia, wyglądały jeszcze bardziej niesamowicie i złowrogo. Wydawało się też, że jest ich jeszcze więcej. W porównaniu z tym tłumem, armia Piotra ustawiona do Łucji plecami sprawiała wrażenie żałośnie słabej. Pole bitwy usiane było kamiennymi posągami, co dowodziło, że czarownica z powodzeniem używa swojej różdżki. Ale teraz posługiwała się inną bronią, swoim krzemiennym nożem, a jej przeciwnikiem był Piotr. Walczyli tak zaciekle, że Łucja z trudem mogła się zorientować w przebiegu pojedynku. Widziała tylko błyski kling krzemiennego noża czarownicy i stalowego miecza Piotra, wznoszących się i opadających tak szybko, jakby to były trzy noże i trzy miecze. Ta para walczyła w samym środku, a wokół niej rozciągała się linia starcia obu armii. Gdziekolwiek spojrzała, działy się rzeczy straszne.
Złaście na ziemię, dzieciaki! Zawołał Aslan i obie zsunęły się z jego grzbietu. Z rykiem, który wstrząsnął całą Narnią, od latarni na zachodzie do brzegu morza na wschodzie, olbrzymie zwierzę skoczyło na białą czarownicę. W ułamku sekundy Łucja zobaczyła tylko jej twarz, na której zamarł grymas zdumienia i przerażenia. Potem znalazła się na ziemi, a lew był już nad nią. A jednocześnie cała wojownicza hurma stworzeń wyprowadzonych przez Aslana z zamku zaatakowała wściekle linię wroga. Krasnale swoimi toporami, psykłami, olbrzymym maczugami i stopami, które miażdżyły tuziny przeciwników, jednorożce swoimi rogami, centaury mieczami i kopytami. Wyczerpana walką armia Piotra wydała okrzyk radości. Nowo przybyli ryknęli dziko, a szeregi wroga zaszwargotały i zawyły w odpowiedzi, aż echo tego niespodziewanego ataku odbiło się gromko od ściany lasu.